Wspólnie wysłuchaliśmy opowieści Małgorzaty Frymus. Kafle kręcą mnie bardziej. To reportaż sprzed kilku lat. Trochę już tam się zmieniło w życiu bohatera Macieja Burdzego, o czym zresztą opowiemy. Ale przede wszystkim to, co najważniejsze, pozostało, czyli pozostały z duńskiej opowieści i to, że kafle go kręcą i ta miłość została, o czym pewnie opowie również, bo nie to jest tematem naszej rozmowy, ale to także o tym opowiemy. Monika Gielar, nasz gość, prezeska Fundacji Reaktywacji Rzemiosła i Aktywizacji Zawodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to zacznijmy od Macieja, bo Maciej jest pani bliski. Osoba, która jest nie tylko pani znana, ale to jest to grono, można
rzemieślników.
Powiedzieć. Tak. Przyjaciół rzemieślników.
Grono przyjaciół rzemieślników, których zapraszamy do takiego jednego z naszych projektów, który nazywa się Loża Mistrzów. To jest takie uhonorowanie trochę pracy rzemieślników z zachodniopomorskiego, no bo działamy na terenie zachodniopomorskiego, więc naszych rzemieślników za to, że promują rzemiosło, za to, że pracują cały czas na rzecz społeczeństwa naszego i wykonując tę pracę taką ciężką, która jest nam naprawdę codziennie potrzebna. Między innymi wśród takich rzemieślników jest pan Maciej, który prowadzi z duńskiej opowieści muzeum, tworzy, buduje piece historyczne, restauruje je, konserwuje, jest po prostu człowiekiem orkiestrą, zna się na tym, jest pasjonatem. Zachęca młodzież też do tego, żeby uczyć się w tym kierunku, bo praca nadal jest potrzebna.
I z tego, co wiem, tutaj nastąpiła zmiana lokalizacji.
Pana Maćka, tak. Mhm. Z duńskiej opowieści przyniosły się na ulicę Dworcową. Mam nadzieję, że w imieniu pana Macieja zapraszam serdecznie do zwiedzenia muzeum. Ja za każdym razem, kiedy tam jestem bardzo zachwycona tymi kaflami, które, zresztą nie tylko kaflami, które tam są przedstawione, ale wszystkimi elementami pieców, kominków. To są kafle historyczne. Z przeszłością pan Maciej jest pasjonatem, tak jak już wspomniałam, więc opowiada o tym naprawdę w sposób fascynujący. No, ja polecam osobiście, a przy okazji można zapoznać się z rzemiosłem z Duna, z zawodu z Duna, który to zawód jest zawodem wymierającym. Nie mamy szkół w tym kierunku, uczniowie się już nie szkolą. W związku z tym tak naprawdę przejmuje trochę to rzemiosło Akademia Sztuki, która zaczyna dbać o to, żeby bardziej pod kątem historycznym te piece i kominki były budowane i rekonstruowane. A pan Maciej o tym bardzo ładnie opowiada.
Oj tak. Chcemy porozmawiać o wydarzeniu, które pani organizuje. Chodzi o Targi Rzemiosła i Techniki, które odbędą się za tydzień we wtorek.
7 października.
Wspomniała pani już o Loży Mistrzów, ale najpierw muszę zadać to pytanie o pani korzenie, o pani związki z rzemiosłem. Dlaczego zainteresowała się pani akurat taką formą?
Ja myślę, że każdy z nas ma jakiś związek z rzemiosłem, bo nasze babcie, dziadkowie wykonywali te prace rzemieślnicze. W związku z tym ja też wywodzę się z rodziny takiej typowo rzemieślniczej. Mój dziadek był hydraulikiem i jakby ta historia hydrauliczna gdzieś tam u nas w rodzinie cały czas jest. Te nazewnictwo, te narzędzia, które u nas w domu były, one były po prostu powszechne. I dzieci kiedyś przejmowały zawody po rodzicach, bo o tym po prostu w domu się mówiło, bo to w domu
oczywiście
było.
Oczywiście wie pani, co to jest wichajster.
Ależ oczywiście, że wiem. Ten teges też. Zatem jakby od tego zacznijmy, że właśnie mój dziadek był hydraulikiem, moja mama szwaczka, więc też i u nas w domu dużo było tam różnego rodzaju szmatek. My z moją siostrą robiłyśmy sobie laleczki. Tak tworzyła się kiedyś tradycja, tak się tworzyła historia. W pewnym momencie naszej historii ogólnopolskiej zaczęliśmy stawiać bardziej na takie kształcenie ogólnokształcące, na kształcenie wyższe, w związku z czym rodzice zachęcali, motywowali dzieci do tego, żeby kończyły liceum ogólnokształcące, szły na studia wyższe.
Ale to się też brało z takich wielkich trudności, które mieli i rzemieślnicy, i ci wszyscy, którzy zdecydowali się pracować poza państwowymi firmami, co nie było dobrze widziane. Przecież w Polsce mieliśmy do czynienia nie z metaforyczną, tylko z faktyczną walką z rzemiosłem. Rugowano zakłady rzemieślnicze, zabierano lokale, zabierano często nawet też i wyposażenie tych lokali. Wiem to także ze względu na związki rodzinne z rzemiosłem, ponieważ mój dziadek był stolarzem i chyba trzykrotnie mu zabierano warsztat, a on wracał do tego fachu, który po prostu, nie wiem czy kochał, bo nigdy nie zapytałam, ale w każdym razie czuł się stolarzem po prostu.
My w ogóle mamy bardzo trudną historię rzemieślnictwa w Polsce. Szczególnie tutaj na ziemiach odzyskanych, gdzie przesiedlano osoby pod kątem ich umiejętności. Czasami to były osoby, które miały zupełnie inne wykształcenie, może nawet nie tyle wykształcenie, co przyuczenie do zawodu, a nakazywano im wykonywanie zupełnie innej pracy. Bardzo dobrym przykładem są piekarze, którzy przed wojną byli na przykład, nie wiem, kowalami i nagle kazano im zostać piekarzami. Więc takie historie u nas też można odnaleźć. Te osoby, czy one lubiły swój zawód, ciężko jest powiedzieć. Kiedyś wybierało się zawód na całe życie. Czasami ten zawód był narzucony z pokolenia na pokolenie i właściwie człowiek nie miał wyboru. Był
lekarzem, nie zastanawiał się nad wyborem
zawodu. W tej chwili mamy zupełnie inną sytuację i właściwie nie wybieramy sobie zawodu raz na całe życie. Mamy możliwości przekształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Mamy większe możliwości z podjęcia zatrudnienia. Mamy możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Więc i te decyzje mogą być zmieniane w ciągu naszego życia. Nikt od nas nie oczekuje już jakby takiej stałości w podjętej raz decyzji o zawodzie, co nie zmienia faktu, że w tej chwili mocno stawiamy, zresztą w szkołach również i w edukacji, mocno stawiamy na takie zajęcia praktyczne, na umiejętności praktyczne, żeby młodzież jak najwięcej praktycznych umiejętności umiała. Kiedyś wynosiło się to z domu. W tej chwili jest tyle technologii, które zastępuje takie praktyczne umiejętności wykonywania codziennych czynności, że młodzież zapomina. Zapomina jak się prasuje, zapomina jak się szyje, przyszywa guzik. Już nie mówiąc o drobnych naprawach takich domowych, jak wymiana chociażby uszczelki. Zazwyczaj wzywa się fachowca do takich drobnych czynności, natomiast no my już powoli wracamy do tego, co było kiedyś. Kiedyś to były zajęcia praktyczne. One przez jakiś czas zostały inaczej zupełnie zinterpretowane przez system edukacji. W tej chwili do tego się wraca i na nowo uczy się dzieci, no chociażby przygotowywania posiłków, czy właśnie wykonywania drobnych napraw majsterkowania.
Tak, i to, co pani powiedziała, że już od dłuższego czasu stawiało się w naszym kraju, czy stawia się, to jest też znak zapytania na edukację ogólnokształcącą. Gorzej z tym kształceniem zawodowym i jest masa zawodów, nie tylko mówię o rzemieślnikach, gdzie mamy lukę pokoleniową, którą bardzo trudno jest wypełnić. Mówię o zawodzie kolejarza chociażby, ale tych zawodów jest więcej. Natomiast to jest taka stara prawda i myślę, że tych starych prawd powinniśmy się w ogóle w życiu trzymać, że bardzo łatwo jest zniszczyć, odbudować, to już pani wie, jako prowadząca fundację reaktywacji rzemiosła, trudniej, zdecydowanie. Trudności są, a gdzie są te trudności największe?
Największą trudnością jest zmiana świadomości rodziców. Nawet nie dzieci, bo młodzież jest otwarta na wszelkiego rodzaju informacje, młodzież jest otwarta na właściwie planowanie swojej tej przyszłości, która no nie musi być przyszłością ostateczną. Jak mamy młodego człowieka w 7 czy 8 klasie szkoły podstawowej, to on nie musi już podejmować decyzji na całe życie. Wystarczy, że on podejmie bardzo trudną decyzję o dalszym kształceniu tym ponadpodstawowym. Natomiast no tutaj pojawia się jednak jeszcze coś, taka świadomość, oczekiwania rodziców, że oni by chcieli, żeby jednak ich dziecko poszło do szkoły średniej, zakończyło edukację maturą, poszło na studia wyższe. Natomiast problem w tej świadomości świadomości czy w tym myśleniu polega na tym, że rodzice nie mają pełnej wiedzy. Nie wiedzą, że po szkole branżowej w dzisiejszych czasach możemy zdawać maturę. Że kończąc szkołę branżową drugiego stopnia, dziecko otrzymuje takie samo wykształcenie, jakby kończyło technikum, a nie musi tej decyzji podejmować w wieku lat 13 czy 14, a może podjąć w wieku lat 17 czy 18, kiedy już jest bardziej dojrzałe. I tutaj nad tym najbardziej właściwie pracujemy, staramy się dotrzeć do tych rodziców, zmienić ich świadomość i oczekiwania, dać im jakby swobodę, czy taką mały dystans, żeby pozwolili dzieciom podjąć decyzję samodzielnie. A młodzieży staramy się przybliżyć te zawody rzemieślnicze, pokazując im, że po ukończeniu szkoły mają od razu pracę, że po ukończeniu szkoły wykonują czynności, które są po prostu potrzebne.
Są potrzebne, pożądane, a jest coraz mniej fachowców, którzy mogą naprawić nam zepsutą torebkę, zepsute buty, które kochamy miłością wielką i które są już nie do dostania, bo wyszły z mody, ale nie wyszły z naszego serducha. I masę innych zawodów, których reprezentantów coraz mniej jest w naszym mieście. Kiedyś rzeczywiście każdy prawie kąt, każda ulica miała te takie na ogół po schodkach w dół albo po schodkach w górę punkty, w których można było właśnie naprawić parasole, torebkę, szewc. No już nie mówię o repasacji pończoch, ale to już chyba śpiewka przeszłości i to senewrati.
Mamy w Szczecinie panią, która zajmuje się repasacją pończo, która zajmuje się oblekaniem guzików, która ma też taki punkt pasmanteryjny. Mamy tutaj na Krzywoustego niedaleko, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam. Zawody rzemieślnicze mają przyszłość, chociażby z tego względu, o którym pani wspomniała. Zaczynamy bardziej myśleć o zakupach, zaczynamy robić zakupy bardziej świadomie, nie myśląc o tym, że kupujemy na ilość i na przykład za 2 lata sobie zmienimy jakieś sprzęty, tylko staramy się kupować rzeczy dobrej jakości, rzeczy, które będzie można naprawiać. No i super, to jest bardzo fajny kierunek, którym idziemy, tylko później odbijamy się właśnie w tym momencie, kiedy nam się popsuje jakaś część, albo na przykład trzeba zmienić fleki w butach, bo się po prostu zdarły, naprawić jakieś ubrania, chociażby skrócić, nie wiem, przyszyć guzik. Tutaj już nie mamy tych fachowców i w całym Szczecinie jest ogromny problem z szewcami na przykład, lub z obuwnikami, którzy by robili obuwia na miarę, a przecież są osoby, które mają nietypowe stopy, są osoby, które chciałyby mieć buty dopasowane do własnej stopy, a nie ma takich. W całym Szczecinie nie ma ani jednej osoby, która by była obuwnikiem produkującym obuwie. Mamy w całym Szczecinie jednego krawca miarowego, który szyje garnitury. Pan już jest mocno po 80, a ma wypełniony kalendarz na najbliższe 2 lata. Szyje garnitury na miarę. Mamy niewiele, ze 3 zakłady kaletnicze. Zawód zegarmistrza, który w tej chwili jest zawodem wymierającym. Zawód
Naprawdę?
Złotnika.
Przecież zegarki wszyscy noszą.
Wszyscy noszą zegarki, ale nawet taka prozaiczna czynność jak wymiana baterii wymaga jednak umiejętności zegarmistrzowskich, a zegarmistrzów mamy coraz mniej. Nie ma klas branżowych, które by były w kierunku zegarmistrza kształcone. No i tutaj robi się znowu nam kolejna luka. Więc naszą taką misją jako fundacji jest przybliżanie młodzieży tych zawodów, które są nieoczywiste. Zawody zegarmistrza, zawody złotnika, zawody kaletnika. Przez bardzo długi czas kupowaliśmy rzeczy, kiedy one się zużyły, je wyrzucaliśmy. W tej chwili kupujemy rzeczy drogie, rzeczy wysokojakościowe i chcielibyśmy, żeby one były na lata. Dbamy o to, żeby mniej zanieczyszczać naszą planetę, mniej kupować, być mniej konsumpcyjni. To musimy zadbać o to, żeby miał kto nam naprawiać te rzeczy.
Takie postępowanie, o którym pani mówiła i które należy już, mam nadzieję, do przeszłości, taka postawa, że zepsuje się, to wyrzucę, ona tak naprawdę została wymuszona przez wielkich producentów, którzy nawet nie kryją, że pewne sprzęty są tak produkowane, żeby psuły się na tyle często, by nakręcać rynek i kupować po prostu kolejny egzemplarz, czy to pralki, czy lodówki, czy może mniejszych rzeczy, które są nam potrzebne w życiu. Temu wszystkiemu, aby przekonać młodych ludzi i w konsekwencji też ich rodziców, którzy ich wspomagają w tych decyzjach wyboru życiowego zawodu, czy też tej pierwszej, tak jak pani powiedziała, w gruncie rzeczy tego pierwszego punktu, który Dokładnie. Jest na tej drodze, służą Targi Rzemiosła i Techniki, które, jak wspomniałam, we wtorek w hotelu Wulkan. Co tam się będzie działo?
To są już nasze piąte targi organizowane w Szczecinie. Do tego organizujemy też targi w Koszalinie dla młodzieży z Koszalina. W Szczecinie organizujemy targi dla młodzieży ze Szczecina. Na targach wystawiają się szkoły ponadpodstawowe, czyli wszystkie szkoły techniczne i szkoły branżowe z naszego miasta i okolic, gdyż mamy te szkoły ze Stargardu, szkoły z Gryfina, z Polic, z miejscowości do takich ościennych. Też mamy pracodawców, którzy są w stanie zapewnić praktyki dla młodzieży uczącej się w szkole branżowej lub technicznej. I mamy też rzemieślników, którzy pokazują, na czym polega ich praca, jak ta praca wygląda. Corocznie wśród wystawców mamy właśnie pana Macieja, ale mamy też na przykład kominiarzy, którzy borykają się z ogromnym problemem kadrowym i bardzo chętnie zatrudniają młodzież, która kończy szkoły techniczne czy szkoły branżowe. Uczestnikami są uczniowie 7-8 klas szkół podstawowych. To jest właśnie ta młodzież, która musi podjąć decyzję. W jednym miejscu, w jednym czasie mają dostępną ofertę wszystkich szkół technicznych i branżowych. Mogą sobie te oferty porównać. Szkoły zazwyczaj robią jakieś warsztaty, więc mogą też zobaczyć, na czym polega nauka w szkole. Generalnie jest fajnie, wesoło i gwarno, gdyż wystawców w tym roku mamy już 33, a to nie jest koniec, bo dzisiaj dopiero kończymy zapisy.
Niesamowita historia, bo pani Monika wróciła właśnie z Koszalina, gdzie uczestników było 700, tak?
Prawie 700 uczestników plus wystawców, których też corocznie jest bardzo dużo, a Koszalin jest jednak mimo wszystko mniejszym miastem. Dlatego zakładamy, że w tym roku uczestników w Szczecinie będzie ponad 1000. Bardzo się cieszymy, bo co roku jest ich coraz więcej, ale to też trochę taka nasza praca u podstaw, gdzie my informujemy szkoły podstawowe, zachęcamy do tego, żeby z uczniami, nawet w ramach godzin doradztwa zawodowego, podejść do nas na te targi w jednym miejscu, zapoznać się z ofertą szkół, dopytać. Tam zazwyczaj szkoły starają się, żeby razem z nauczycielami stali uczniowie, którzy się uczą w tych szkołach ponadpodstawowych, więc uczniowie też opowiadają ze swojej strony, jak to wygląda. Opowiadają o różnych rzeczach, i o historiach, i o mocnych stronach, i o fajnych rzeczach, które się w szkole dzieją. Czasami opowiadają też o tym, co ich tam boli, ale myślę, że właśnie na tym to polega, żeby zobaczyć naprawdę, jak wygląda szkoła, a nie na dniach otwartych, jak się wszyscy przygotują i ładnie są ubrani. Więc tutaj młodzież, proszę mi wierzyć, za każdym razem wychodzi z tych targów, mówią młodzieży tutaj szkół podstawowych, zachęcona z wieloma pomysłami, z pomysłem na to, co będą robić, ponieważ im się to po prostu podoba pod kątem takim praktycznym.
Rozumiem, że to już jest właściwie ostatni moment, żeby się zapisać.
Dla szkół podstawowych jeszcze jest trochę czasu. Właściwie zamykamy dzisiaj nabór, czy właściwie zgłoszenia wystawców. Bo musimy zorganizować, wiadomo, przestrzeń. Natomiast uczestnicy jak najbardziej do ostatniej chwili mogą się zapisać. Zachęcamy, żeby się umówić na konkretną godzinę, żeby uniknąć stania w kolejce czy tłumów. Te zazwyczaj szkoły podstawowe się umawiają, o której będą. Dodatkową atrakcją jest fakt, że targi są organizowane na terenie sali takiej bankietowej hotelu Vulcan, a z tyłu za tą salą jest Centrum Edukacyjne Vulcan and Training. To jest firma szkoleniowa zajmująca się profesjonalnym szkoleniem branży w ogóle offshore'owej. Robią taki pokaz właśnie, jak te szkolenia wyglądają. Młodzież może zwiedzić helikopter, może zwiedzić basen, może zobaczyć Centrum Szkolenia Strażaków. Więc myślę, że to też dla młodzieży jest dosyć atrakcyjne.
Żeby przekonać, nie wiem, w 5 punktach młodego człowieka, bo nie każdy oczywiście może być rzemieślnikiem, ale żeby o tym pomyśleć, dlaczego warto wybrać jeden z tych zawodów?
Myślę, że to nie musi być 5 punktów, wystarczy jeden. Po zakończonej szkole na pewno młodzież będzie miała bardzo dobrze płatną pracę. Ja myślę, że to wystarczy. Młodzież zdaje sobie sprawę.
Argument.
To jest bardzo duży argument i my też staramy się młodzieży pokazać, że po zakończonej szkole branżowej lub technicznej właściwie praca na nich czeka, miejsca pracy są gotowe i te stawki, też wynagrodzenie jest po prostu bardzo wysokie. No właśnie z tego względu, że tych rzemieślników nie ma.
No właśnie, czyli wracamy do punktu wyjścia. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, dziękuję za to zaproszenie. Ja przypomnę, że targi rzemiosła i techniki odbywają się 7 października i to jest przyszły wtorek. O godzinie 9 jest początek, do 13 hotel Vulcan. Można, jak powiedziała pani prezes, do końca niemalże podejmować decyzję. Mówię tutaj o młodzieży szkolnej, wspólnie pewnie z opiekunami. żeby zobaczyć, żeby się przekonać, żeby porozmawiać również. A na zakończenie wydaje mi się, że warto opowiedzieć, kto was wspiera, bo warto docenić przyjaciół.
Wspiera nas Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, czyli nasz marszałek tutaj województwa. Wspierają nas finansowo. Dziękujemy bardzo serdecznie, bo to jest dla nas bardzo duże wsparcie. Zawsze mamy też wsparcie w naszych partnerach w Szczecinie. To jest hotel Wulkan, który bardzo nam pomaga, użyczając nam tej swojej sali, pomagając w organizacji. No i oczywiście inne organizacje pozarządowe, ale jest ich tak dużo, że nie starczyłoby nam na pewno czasu, żeby je wymienić, ale dziękujemy naszym partnerom bardzo, bardzo serdecznie.
Jeszcze zanim rozpoczęłyśmy tę oficjalną naszą rozmowę na antenie, to powiedziała pani jedną rzecz, która też dała mi do myślenia, że przecież masę tych rzemieślników ma wyższe wykształcenie. To nie jest tak, że wybierasz rzemiosło, absolutnie zamykasz drogę do kształcenia ogólnego, do studiów. To wcale tak nie jest. Można po prostu to wszystko połączyć.
Oczywiście, tym bardziej, że my mamy takie czasy, gdzie do każdej branży wchodzi technologia, wchodzi sztuczna inteligencja. Rzemieślnicy absolutnie nie są od tego wolni. W związku z tym oni cały czas muszą się dokształcać. Bardzo dużo rzemieślników, zresztą Państwo, którzy nas odwiedzą, zapraszamy naprawdę wszystkich mieszkańców już bez wcześniejszego umawiania się. Po prostu przyjdźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Mogą poznać naszych kominiarzy, którzy prawie wszyscy mają wyższe wykształcenie, którzy muszą cały czas dokształcać się z nowoczesnych technologii. Zmieniają się przepisy prawa, zmieniają się przepisy prawa budowlanego, ale nie tylko. I trzeba dostosowywać swoje metody pracy właśnie pod obowiązujące i zmiany, i przepisy, i właściwie wszystko, i oczekiwania też klientów. No, rzemieślnik właściwie w dzisiejszych czasach cały czas się kształci. Cały czas zdobywa nowe umiejętności, nowe kompetencje, nowe kwalifikacje. Tego od niego wymaga rynek i klienci.
Dziękuję raz jeszcze za naszą rozmowę, za spotkanie. Siódme.
Od 9 do 13 targi. O godzinie 12 zapraszamy na Lożę Mistrzów. W tym roku po raz kolejny uhonorujemy statuetkami, dyplomami, takimi podziękowania i uznania 10 rzemieślników. Akurat wyjątkowo w tym roku są wszyscy ze Szczecina. Wśród tych rzemieślników będzie i zegarmistrz, i złotnik. Oj, mnóstwo fajne, a będzie też i fotograf, bo fotograf kiedyś też był zawodem rzemieślniczym. Oczywiście artyzm w tym też jest, ale jest to jednak zawód rzemieślniczy, więc zapraszamy serdecznie na Lożę Mistrzów i na Targi Rzemiosła i Techniki.
Monika Gielar, prezeska Fundacji Reaktywacji Rzemiosła i Aktywizacji Zawodowej, była gościem Fonosfery w Radiu Szczecin na kolejne spotkanie z reportażem. Zapraszam już jutro po godzinie 19. Już za chwilę u nas wiadomości, najświeższe, a potem Radio Szczecin na wieczór, w którym słuchacze Radia Szczecin powitają Małgorzata Frymus i Karolina Stefaniak. Zatem życzę miłego wieczoru z Radiem Szczecin i w ogóle miłego wieczoru.
Dziękuję serdecznie, miłego wieczoru.